Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie go wesprzeć w serwisie Patronite. patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim patronom i patronkom bardzo dziękuję. Dinozaur o długości ponad 30 metrów, zwierzę podobne do leniwca wielkości dzisiejszego słonia, 8-metrowe na wysokość grzyby. Czy kiedyś wszystko było większe? Jak mega była mega fauna, mega flora i mega funga? Radio Naukowe, odcinek 14. Zaczynamy!
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
To nie będzie tylko prosty katalog ogromnych zwierząt, roślin czy grzybów. W tym odcinku zastanowimy się też nad tym, co powoduje, że organizmy stają się bardzo duże albo bardzo małe, a także skąd możemy wiedzieć, jakie rozmiary miało jakieś zwierzę, jeśli dysponujemy wyłącznie jedną, jedyną kostką, nawet jeśli jest to spora kostka, ale jest ona pojedyncza. Wreszcie poznacie podgatunki paleontologów. Dzielą się oni na splittersów i lampersów. Naszym przewodnikiem będzie wschodząca gwiazda popularyzacji paleontologii i geologii. Jeszcze nie raz o nim usłyszycie, dlatego bardzo polecam śledzić w serwisach społecznościowych. Ów naukowiec został nominowany przez Polskę The Times w kategorii nauka w konkursie Osobowość Roku 2019. Był też w zespole, który odkrył szczątki pliozaura w okolicy Iłży. Poszukajcie, jak wyglądały te jurajskie drapieżniki wodne, bo wyglądały oryginalnie. Ale najpierw posłuchajcie.
Radio Naukowe.
Doktor Daniel Tyborowski, paleobiolog, Muzeum Ziemi Polskiej, Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy współcześni ziemianie, i nie mam tutaj na myśli tylko ludzi, są skromnych rozmiarów?
Ja bym odpowiedział w ten sposób, że to zależy. To zależy, którzy ziemianie. Zależy, czy patrzymy na to ilościowo, czy jakościowo. Jeśli popatrzymy ilościowo, to nie są jacyś specjalnie duzi w porównaniu z ziemianami sprzed milionów lat, ilościowo. Bo na przykład w erze mezozoicznej oczywiście żyło wiele wielkich gadów słynnych i one często osiągały spore rozmiary i to było wiele takich wielkich gatunków. Natomiast jak popatrzymy sobie na to jakościowo, to wychodzi na to, że dzisiaj żyją te największe, ci najwięksi ziemianie ze wszystkich. I to jest płetwal błękitny, dokładnie rzecz biorąc, który jest większy i cięższy niż jakikolwiek dinozaur, który kiedykolwiek żył na Ziemi, przynajmniej do tej pory odkryty. Więc ja bym to trochę tak właśnie skomplikował. To zależy, którzy ziemianie, zależy czy ilościowo, czy jakościowo na to spojrzymy.
Ja bardzo lubię takie wieloznaczne odpowiedzi. To co? Może na początek mały przegląd działających na wyobraźnię organizmów z prehistorii. Chyba zaczniemy od dinozaurów. Dinozaury są, wiadomo, popkulturowo niezwykle istotne. Każdy coś tam o nich wie i jeśli był w różnych centrach edukacyjnych, to można było zobaczyć właśnie takie szkielety stylizowane albo z kawałkami prawdziwych, różnie to bywa, właśnie na dinozaury i to jest ogromne. Jakie były te największe dinozaury?
Faktycznie dinozaury są takimi zwierzętami, które działają na wyobraźnię. Myślę, że tutaj głównie mass media zrobiły robotę dinozaurom.
I dzieci też robią robotę.
Tak.
Jak wiem, jest taki wykres popularny, zabawny. Co wiesz na temat dinozaurów gdzieś tam w szkole? No i to jest tak niziutko, po czym co wiesz na temat dinozaurów, kiedy twoje dziecko ma 4 lata? Jest taki pik i z powrotem
tak, tak.
Opada. Kiedy...
I potem nawet jest tak, że jak jesteś paleontologiem, to i tak wiesz mniej niż to 4-letnie dziecko.
Tak, tak.
Trochę chyba tak jest. I faktycznie dinozaury, no to są wielkie smoki, więc myślę, że tutaj to sprawiło, są duże, mają zęby. Ja kiedyś jak miałem jakieś zajęcia jeszcze przed pandemią w muzeum u nas, w Muzeum Ziemi i spytałem dzieci, była akurat jakaś wycieczka chyba przedszkolaków, ja zapytałem, za co lubią dinozaury najbardziej, co im się tak podoba w tych dinozaurach, to powiedziały, że po pierwsze, że były duże i miały wielkie zęby, więc taka ogromność i drapieżność sprawia, że są czymś, co interesuje młodzież, ogólnie myślę ludzi, bo no my lubimy oglądać filmy, gdzie są wielkie potwory, mają zęby, znaczy no kto lubi, ten lubi, ale myślę, że znajdą się zawsze amatorzy tego typu zagadnień. I dinozaury, trzeba przyznać, były wielkimi zwierzętami, też nie wszystkie, bo niektóre były nieduże. Ptaki są dzisiaj żyjącymi dinozaurami, ale pewnie zazwyczaj ludzie, mówiąc dinozaury, mają na myśli tak zwane nieptasie dinozaury, czyli te, które żyły w erze mezozoicznej, te, z których się jeszcze ptaki nie rozwinęły. I również wśród tych nieptasich dinozaurów były maleńkie zwierzęta wielkości, no powiedzmy, kota. No to nieduże, prawda? Nieduże zwierzątko.
Nie, no to jak na dinozaura, to bardzo skromnie.
To bardzo skromnie, a to nie jest tak, że było, powiedzmy, tam dwa gatunki takich małych dinozaurów. No, było ich całkiem sporo, no ale były też i te olbrzymie. Największe to były tak zwane sauropody. To były dinozaury takie słynne z długimi szyjami i długimi ogonami. I one rzeczywiście mogły osiągać spektakularne rozmiary, do kilkudziesięciu metrów długości, ponad 30. To są takie, powiedzmy, bezpieczne szacunki, bo zależy, kogo spytać. Też różni badacze mają różne zdanie na ten temat, ale takie bezpieczne szacunki, no to mówią, że ponad 30 metrów, waga kilkudziesięciu ton, gdzieś tam to może dobijać do tych, powiedzmy, 80-90 ton, ale też nie wiem, czy to nie są takie szacunki przesadzone. Tak czy inaczej, to były wielkie...
Ale poczekaj na chwilę, bo to jest ciekawe. Umiera taki sauropod ogromny, no i pada na ziemię, tam za jakiś czas jest przysypany i po wielu, 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 wielu latach jakiś człowiek go odkopuje, znajduje i analizuje jego szczątki. Co takiego w zasadzie się dzieje, że ten szkielet nie zachowuje się w całości i nie możemy go zmierzyć od początku do końca i właśnie powiedzieć jednoznacznie, że ten osobnik to miał, nie wiem, 30 metrów długości. Skąd w ogóle jest taki kłopot, że zależy, którego badacza się zapyta, to może mieć inną opinię na temat wielkości sauropodów?
To wynika z tego, że im większe zwierzę, tym potrzebne jest więcej energii, żeby jego szczątki mogły się zachować. Więc na przykład mamy miliony, jeśli nie miliardy mikroskamieniałości w takiej bryłce wapienia, która się mieści w dłoni. Ona jest cała zbudowana ze szkieletów mikroorganizmów. Skamieniałości małych zwierząt, nie wiem, ślimaków, małżów, amonitów jest też bardzo dużo. A im większe zwierzę, tym statystycznie jest mniejsza szansa, że się zachowa, szczególnie kiedy żyje na lądzie, bo przeważnie zapis geologiczny to jest zapis środowisk morskich, ewentualnie jakichś takich środowisk na kontakcie morza z lądem. No i teraz jak mamy wielkiego zwierza, który jeszcze jest zbudowany z wielu kości, to jest potrzebne o niebo więcej energii, żeby te jego kości się zachowały. To się tak fachowo mówi, że on ma po prostu niższy potencjał fosylizacyjny. Małe zwierzątko będzie miało taki potencjał większy, szczególnie jeżeli będzie żyło w środowisku morskim, szczególnie jeżeli szkielet takiego zwierzątka będzie się składał z jednego elementu, tak jak na przykład taka muszla ślimaka. Prawda? To jest jeden szkielet ślimaka, to jest jeden element, jedna muszelka. Szkielet amonita, no to też tam będzie muszla plus, powiedzmy, jakiś tam element osłaniający główkę tego amonita, czyli taki aptych. A u dinozaura, no to jest wiele kości. U dinozaura, jakiegokolwiek innego kręgowca, fakt, że dinozaury żyły na lądzie, nie ułatwia sprawy, to bardzo nam utrudnia rzecz. Na to, że te kości są wielkie, to jeszcze bardziej nam utrudnia sprawę, bo gdyby to były małe kostki, to teoretycznie jest większa szansa na to, że się zachowają. Więc my z tych takich największych, największych dinozaurów, największych tych sauropodów, no to mamy gdzieś tam kilka kości. Z tego się niektórzy śmieją, bo faktycznie jak często słyszymy, że gdzieś jakiegoś nowego wielkiego dinozaura opisano, to przeważnie to są jakieś dwie, trzy kości, to jest jakiś kręg szyjny, to jest fragment kości ramiennej, to jest coś tam z miednicy, a nie cały piękny szkielet. Bardzo rzadko się takie całe szkielety zachowują. To w przypadku tych wielkich sauropodów, no to są, powiedzmy, dwa, trzy miejsca na planecie, gdzie tak jest.
I jak można na podstawie takiej, chciałam powiedzieć, małej kostki, powiedzmy pojedynczej kostki, szacować właśnie rozmiar zwierzęcia?
Są na to różne metody porównawcze. Tutaj się kłania taka klasyczna anatomia porównawcza. Mamy z innych miejsc w miarę kompletne szkielety. Jeśli idzie o sauropody, to takim miejscem jest na przykład chyba jedna z najsłynniejszych formacji geologicznych na Ziemi, czyli formacja Morrison, w Stanach Zjednoczonych, datowana na koniec okresu jurajskiego, czyli tam powiedzmy te 150 milionów lat temu, gdzie tam mamy kompletne szkielety dinozaurów, między innymi takie słynne sauropody diplodoki. Jak ktoś kiedyś był w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, to tam w takiej pierwszej sali, do której się wchodziło, stał kiedyś szkielet takiego diplodoka. No to mamy powiedzmy taką formację Morrison, skąd mamy te kompletne szkielety. I teraz jak znajdziemy gdzieś na kuli ziemskiej kość ramienną innego sauropoda, my porównujemy taką kość z kośćmi innych dinozaurów, innych zwierząt w ogóle, no i widzimy, że to jest jakiś sauropod. Jest najbardziej podobna taka kość do kości znanych sauropodów, więc jest to sauropod na pewno, nie jakiś inny dinozaur, nie wiem, mamut czy jakiś inny zwierz. No i widzimy, że jest większa, więc zwierzę też powinno być proporcjonalnie większe niż ten jegomość, którego mamy kompletny szkielet. No i tak to wygląda z grubsza, taka najprostsza droga do tego, jak określać rozmiar różnych zwierząt, co do których nie mamy, powiedzmy, takich kompletnych materiałów. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest zgadywanie, ale myślę, że to jest dosyć wierna metoda i no, na razie lepszej nie mamy na rekonstruowanie rozmiarów przynajmniej. Inna rzecz, jeśli idzie o określanie, czy to jest na przykład nowy gatunek. Tutaj już jest wielki też podział wśród paleontologów. Są tacy paleontolodzy splitersi, czyli tacy, którzy będą zawsze, jak znajdą nową kostkę, to będą się starali zrobić z tego nowy gatunek.
No oczywiście, bo mogą sobie przypisać do swoich osiągnięć naukowych.
Tak, o tym no media lubią mówić, prawda, jak się odkryło gdzieś nowy gatunek, to oczywiście wtedy jest o tym głośno, ale są i tacy paleontolodzy, tak zwani lampersi, i oni raczej będą nowe kostki, jeżeli nie będą mieli odpowiednio dużo danych, czyli znowu wracam do tej izolowanej, pojedynczej kości ramiennej, no będą raczej się starali twierdzić, że to jest kość jakiegoś znanego już gatunku, tylko po prostu nie możemy na przykład określić jakiego dokładnie, bo mamy za mało tych szczątków. Natomiast jeśli idzie o określanie rozmiarów, to myślę, że jest to metoda taka porównawcza dosyć dobra.
Dobra, czyli mamy te sauropody, które były ogromne, 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 jak mówisz, największe zwierzęta żyjące na Ziemi, o których wiemy do tej pory, ale zacząłeś...
Na lądzie.
Tak, to jest skrót myślowy, na lądzie oczywiście, ale zacząłeś od dzieci, które zapytałeś, dlaczego tak lubią dinozaury. No i one powiedziały raz, że są duże, a dwa, że mają zęby, więc jak mają te duże zęby, to rozumiem, że miały na myśli drapieżniki, a sauropody, no to o ile wiem, były roślinożercy.
Tak, to były zwierzęta roślinożerne. One miały takie małe główki, wielkości powiedzmy głowy konia.
I małe rozumki.
No tutaj powiedzmy, że za mało wiemy jeszcze o inteligencji, przynajmniej sauropodów. Też jest tak, że jak się bada inteligencję u wymarłych zwierząt, na przykład dinozaurów, no to przeważnie takie badania są prowadzone w przypadku drapieżników. Bo rzeczywiście drapieżcy przeważnie są dosyć inteligentni. Przeważnie, może to nie jest jakaś taka reguła powszechnie w Królestwie Zwierząt obowiązująca, ale w przypadku lądowych kręgowców, no to powinny być to zwierzęta inteligentne. Natomiast sauropody no, były zwierzętami roślinożernymi, a dzieci faktycznie najbardziej chyba interesują te zwierzęta drapieżne, bo miały duże zęby, bo są straszne, bo mogą zjeść innego zwierza. To chyba jest coś takiego... Chyba myślę, że tutaj jednak to jest to, tutaj popkultura zrobiła swoje. No i dzieci oglądając filmy lubią się przerazić, jak widzą wielkiego dinozaura, który goni, nie wiem, bohatera filmu i chce go zjeść, prawda? To jest takie, to działa na emocje bardzo. To powoduje taki dreszcz. Więc myślę, że dlatego dzieci chyba najbardziej lubią te drapieżne, chociaż też myślę, że i fanów mają te roślinożerne.
Czy jeszcze jakieś dinozaury duże chciałbyś dodać do tego katalogu?
Z dinozaurów to chyba nie. Myślę, że jeśli idzie o tych takich rekordzistów, no to dinozaury mięsożerne nie osiągały jakichś super takich spektakularnych rozmiarów. Było kilka rodzajów takich bardzo, bardzo dużych faktycznie, jak ten słynny tyranozaur, czy spinozaur, taki półwodny dinozaur znany z Afryki. To były powiedzmy zwierzęta mające po kilkanaście metrów długości, więc rzeczywiście tacy rekordziści wśród tych form drapieżnych, natomiast generalnie wśród dinozaurów olbrzymie rozmiary osiągały sauropody. Inne to były zwierzęta raczej takie no, ciągle spore, ale powiedzmy wielkości takiej, jaką my kojarzymy z dużych dziś żyjących zwierząt, na przykład ssaków. Czyli większość dinozaurów roślinożernych, na przykład nie będąca tymi sauropodami, no to były zwierzęta, powiedzmy, może trochę większe od słonia, tak z grubsza.
To przejdźmy do innych organizmów. Proponuję ssaki. Muszę przyznać, że zszokowała mnie informacja, że żył kiedyś, i to jeszcze nie tak bardzo dawno temu, leniwiec wielkości słonia.
Tak, tych leniwców to nawet było kilka rodzajów takich dużych. On był częścią takiej słynnej megafauny pleistoceńskiej, ale nie tej, która żyła tutaj w naszej części świata, w Eurazji czy Ameryce Północnej, ale z południowych kontynentów, konkretnie z Ameryki Południowej. Taki największy z tych wielkich leniwców to był rodzaj Megatherium. I to było zwierzę rzeczywiście wielkości, powiedzmy, słonia afrykańskiego. On no, prawdopodobnie nie był w stanie poruszać się po drzewach, tak jak dzisiejsze leniwce, więc tutaj tryb życia musiał mieć inny. Zwierzę to, ciężko mi powiedzieć, czy nawet przypominało dzisiejszego leniwca. Trochę może miało coś z leniwca tak z wyglądu. Myślę może połączonego z jakimś takim, nie wiem, borsukiem. To tak to trochę wyglądało, to Megatherium. Miało wielkie pazury i poruszało się na czterech kończynach, ale naukowcy też sądzą, że było w stanie stać na dwóch i na przykład używać przednich kończyn, które były zakończone takimi mocnymi, długimi pazurami, trochę takimi jak dzisiejszych leniwców, do przytrzymywania sobie gałęzi drzew, bo to były zwierzęta roślinożerne, więc one zjadały, powiedzmy, rośliny, ściągały sobie owoce, dajmy na to, gdzieś tam z koron drzew. Natomiast tych wielkich leniwców było rzeczywiście kilka rodzajów, wiele gatunków. Ten Megatherium był największy, ale były też takie, które żyły w wodzie. Był jeden gatunek, który przystosował się do pływania, i to w wodzie takiej morskiej. Są znane takie szkielety niemal kompletne tych morskich wielkich leniwców, no już nie tak dużych jak słonie, ale powiedzmy wielkości no, samochodu, które były na terenie Peru wykopywane w tamtym czasie, no to było w miocenie, czyli powiedzmy te około 10 milionów lat temu, pacyficzny brzeg Ameryki Południowej pokrywały płytkie morza i tam sobie razem z wielorybami, delfinami, wielkimi rekinami pływały takie duże morskie leniwce. Więc to musiał być niesamowity widok.
Ale tytuł największego ssaka lądowego przysługuje komuś innemu, przynajmniej tego, o którym do tej pory wiemy, nosorożcowi wymarłemu już.
To jest tak, że znowu zależy, kogo zapytać. Generalnie rzeczywiście, jak się poszuka w internecie, to ciągle za takiego największego lądowego ssaka uznaje się Paraceratherium. To było takie zwierzę, które faktycznie często się porównuje do nosorożca, chociaż nie należało do rodziny, do której należą dzisiejsze nosorożce. Więc to nie był taki prawdziwy nosorożec, ale ich kuzyn, powiedzmy, całkiem nieodległy. On należał do takiej grupy wymarłych ssaków roślinożernych, całkowicie wymarłej, czyli takiej, która nie przetrwała do dzisiaj, nie dała żadnych potomków ewolucyjnych. Więc najbliżej, powiedzmy, miało to Paraceratherium do nosorożca. I rzeczywiście to było zwierzę, które wyglądało trochę tak, jakbyśmy skrzyżowali nosorożca z żyrafą. Więc taki, wyobraźmy sobie, nosorożca z taką długą szyją, ale bez rogu.
Karkołomnie się robi w mojej wyobraźni.
No bo to jest takie karkołomne zwierzę. No po prostu trzeba wziąć nosorożca i mu tak szyję wydłużyć. I trochę tak do góry ją postawić. Kończyny też wydłużyć, bo kończyny bardziej przypominały kończyny słonia niż nosorożca. On planem budowy bardzo przypomina te słynne takie maszyny kroczące z Gwiezdnych Wojen, AT-AT.
Próbuję sobie teraz wyobrazić takie małe paraceratheria.
Tak, tak.
Takie malutkie, świeżo narodzone, słodziutkie.
No one pewnie też były duże. Wychodzi. One chyba były duże. Już jak się rodziły, to były zwierzęta takie wielkości no parometrowej. Natomiast co ciekawe, właśnie one nie miały rogu na nosie. My to wiemy, bo na kości, tam gdzie był róg, tam gdzie jest róg u dzisiejszego nosorożca, róg nie jest kostny, tylko jest zbudowany z tej samej tkanki, z której są nasze włosy i paznokcie zbudowane, czyli z keratyny, co no jak się rozłoży, no to nie ma tego rogu, ale zostaje na kości taki ślad, którym ten róg był. Więc wiemy, że one nie miały rogów. Prawdopodobnie, czego też większość rekonstrukcji w internecie nie uwzględnia, miały taką krótką trąbę, jak, no może nie jak słoń, ale jak tapiry, krótki taki ryjek przekształcony w trąbę. Musiały mieć górną wargę zrośniętą z nosem, I prawdopodobnie to budowa czaszki też pokazuje, że miały takie duże uszy do wachlowania się jak słonie, czego również rekonstrukcje w internecie nie uwzględniają. Więc jak się wpisze paraceratarium, to tam próżno szukać takiej prawidłowej rekonstrukcji anatomicznej tego zwierza. Tak czy inaczej, to były rzeczywiście wielkie stworzenia, one ważyły no kilkadziesiąt, no do 20 ton mogły chyba największe osobniki dorastać, tak się szacuje, że około 18 to już te spore miały. Żyły w Azji i w Europie w oligocenie, mniej więcej 20 milionów lat temu, 20 kilka milionów lat temu. Pierwsze skamieniałości tych zwierząt były znalezione na terenie dzisiejszego Pakistanu. Później dużo szczątków paraceratariów znaleziono na pustyni Gobi w Mongolii. Tam zresztą taki słynny paleontolog amerykański Roy Chatman Andrews odkopywał ich skamieniałości. A wspominam o nim, bo to jest postać, która prawdopodobnie, chociaż Lucasfilm się do tego nie przyznaje, ale prawdopodobnie postać Indiana Jonesa była wzorowana na Royu Andrewsie. Ale one żyły, te paraceratyria, i tu bliżej nas, bo i w południowo-wschodniej Europie, w krajach byłej Jugosławii również, nie miały naturalnych wrogów, więc mogły rosnąć, osiągać spore rozmiary. I tak się sądzi przeważnie, że to były te największe ssaki lądowe w dziejach, chociaż były takie prace, w 2016 roku ukazała się taka publikacja, gdzie były taka duża praca, gdzie robiono przegląd skamieniałości tych największych ssaków w dziejach i tam wyszło, że prawdopodobnie największe jednak były słonie leśne. To jest taki rodzaj paleoloxodon, który żył w interglacjałach, czyli w tych epokach między zlodowaceniami, te powiedzmy sto kilkadziesiąt tysięcy lat temu, więc no już w czasie, kiedy tutaj ludzie sobie hasali po Europie, to wtedy te słonie leśne też żyły i w Europie, i w Azji. I skamieniałości azjatyckich słoni leśnych uchodzą za jednak te największe, należące do największych i najcięższych. Ale trzeba przyznać, że są to skamieniałości dosyć niekompletne. To znaczy tam jest kilka, jest jakaś izolowana kość udowa, fragmenty miednicy. Tu znowu wracamy do tego problemu, o którym mówiliśmy przy sauropodach. Duże zwierzę, no to siłą rzeczy będzie mniej tych skamieniałości takiego słonia leśnego. A co ciekawe, te słonie leśne żyły też i w Polsce, w Warszawie, bo na terenie dzielnicy Wola, u nas w muzeum, można skamieniałości tych zwierząt zobaczyć. Zresztą niedawno nawet przy okazji budowy metra na Woli też była miednica znaleziona takiego słonia. Jak ktoś pojedzie sobie w okolice stacji Płocka, to tam zdaje się, że jest mural ładny pokazujący takiego słonia leśnego, więc prawdopodobnie jednak te słonie leśne były większe. One mogły ponad 20 ton ważyć i osiągały rzeczywiście spore rozmiary, dużo, dużo większe niż dzisiejsze słonie afrykańskie i wyglądały też inaczej. Były takie bardziej, no tak wygrzbiecone, tak byśmy sobie to chyba powiedzieli, i miały proste ciosy.
Tak troszeczkę wielbłądowato wyglądają, albo jakby robiły koci grzbiet.
Tak, tak, właśnie mają taki ten garb i te ciosy prosto zorientowane. Zresztą na nie się mówi po angielsku, że to jest straight tusked elephant, czyli słoń o prostych ciosach. Myślę, że chyba jednak one powinny mieć to pierwszeństwo w byciu największymi lądowymi ssakami, ale tak jak mówię, miejmy na uwadze fakt, że to są jednak dosyć fragmentaryczne znaleziska.
No chyba, że jeszcze właśnie coś się znajdzie i wtedy trzeba będzie na nowo pisać podręczniki, kto wie. Ale to, że były ogromne dinozaury, to działa nam na wyobraźnię, ale wydaje mi się, że jakoś tam akceptujemy. To, że były większe niż znane nam współcześnie ssaki, dobra, na mnie ten leniwiec wielkości słonia i więcej zrobił wrażenie, ale też jest to jakoś ogarnialne. Ale to, że były bezkręgowce większe od człowieka, to jakkolwiek staram się zachowywać obiektywizm wobec wszystkich gatunków żyjących wcześniej i współcześnie na Ziemi, to jednak trochę mnie to mierzi, muszę przyznać. Taka wizja, że taki obok mnie taki bezkręgowiec by się pojawił.
To może być dziwne, dlatego że w takim naszym najbliższym otoczeniu nie mamy dużych bezkręgowców. U nas mamy jakieś tam małe mrówki, mamy dżdżownice, prawda? No takie pszczółki, muchy, to są małe zwierzątka. Ale dzisiaj też mamy wielkie bezkręgowce, tylko one raczej żyją w oceanach. Jest taka słynna na przykład bełtwa festonowa, to jest niesamowite zwierzę, olbrzymia meduza, która no, ma wielkość samochodu. Mamy wielkie kałamarnice, no i jest trochę tych wielkich bezkręgowców, ale faktycznie taka epoka, gdzie tych bezkręgowców, które osiągały duże rozmiary, no to miała miejsce dawno, dawno temu, bo w erze paleozoicznej. Tutaj myślę, że największe formy istniały w takim okresie geologicznym, który się nazywa ordowikiem. To mniej więcej, ja wiem, że to posługiwanie się epokami to działa znowu jak się ma 4 lata albo jak się jest paleontologiem. Więc już tłumaczę, że ordowik to tam mniej więcej te 400 kilkadziesiąt milionów lat temu, 400 powiedzmy 80 milionów lat temu. I wtedy miała miejsce tak zwana radiacja ordowicka. To było takie zjawisko ewolucyjne, które polegało na tym, że z różnych przyczyn, co do których może za chwilę wrócimy, pojawiały się różne wielkie zwierzęta. One się pojawiały dlatego, że generalnie zwiększała się różnorodność biologiczna na Ziemi wtedy bardzo szybko. I tam powstawały wielkie bezkręgowce, na przykład olbrzymie trylobity. Każdy, kto jest fanem paleontologii, to kojarzy na pewno amonity i kojarzy trylobity. Trylobity są skamieniałości dosyć powszechne, nawet w Polsce, w Górach Świętokrzyskich takie trylobity można znaleźć, ale to były zwierzęta przeważnie nieduże, takie do kilkunastu centymetrów długości, to już myślę całkiem spore znalezisko, jak ktoś znajdzie takiego 15-centymetrowego tryla. Natomiast w ordowiku żyły wielkie trylobity, takie mające, no powiedzmy, stołu, takie dosyć duże. Był taki gatunek Isotelus rex. Tutaj ta nazwa gatunkowa rex ma nam znowu podkreślić to, że to było wielkie zwierzę. Duży taki drapieżny trylobit, który w tych morzach ordowickich sobie polował. Razem z tymi trylobitami, które kształtem ciała przypominały, no powiedzmy, karaluchy, tylko żyły w morzu, żyły inne ciekawe stawonogi, tak zwane wielkoraki. I to już jest grupa, no taka dosyć przerażająca, bo ile trylobity to tak wyglądają, może... No może znowu to porównanie do karalucha może kogoś odstraszyć, ale to raczej takie przyjemnie się patrzy na takiego trylobita. No to już na wielkoraka myślę dużo mniej, bo to były takie duże skorpiony morskie. Największe mogły osiągać ponad 3 metry długości. Tu jednym z największych jest pterygotus, taki wielki, wielki wielkorak. One miały ogony przekształcone w takie wiosła do pływania. Odnóża też miały wiosłowate. No i miały z przodu parę takich szczypiec, nie wszystkie, ale te duże, największe miały, przednia para odnóży była przekształcona w takie szczypce, tak jak to u skorpiona powinno mieć miejsce do chwytania swoich smacznych ofiar. One polowały najprawdopodobniej na naszych praprzodków czy prakuzynów, na pierwsze kręgowce, które wtedy w ordowiku były zwierzętami niedużymi, no i takimi raczej tam gdzieś ukrywającymi się i mniej zróżnicowanymi na pewno niż morskie bezkręgowce. Natomiast na szczycie łańcucha pokarmowego stały wtedy wielkie głowonogi. Tutaj bezdyskusyjnie największymi drapieżnikami były olbrzymie łodziki, które mogły osiągać do nawet kilkunastu metrów długości. Przy czym to są znowu nasze szacunki, bo my nie mamy takich kompletnych muszli tych łodzików. Te kompletne, które mamy, no to mają po kilka metrów. No to już trzeba przyznać, że 3-4-metrowy łodzik to jest wielkie zwierzę, przy czym tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że to nie były takie łodziki jak nasz dzisiejszy łodzik, który sobie w Indo-Pacyfiku gdzieś tam pływa, bo on ma muszlę zwiniętą tak spiralnie, jak amonity. A te łodziki ordowickie i w ogóle paleozoiczne miały muszle proste, więc bardziej przypominały, no powiedzmy, dzisiejsze te kałamarnice olbrzymie, z tym, że kałamarnica jest miękka, ona nie ma tej części twardej, a te łodziki siedziały w takich prostych, długich muszlach właśnie zmineralizowanych. Natomiast te, tak jak powiedziałem, największe to są raczej niekompletne. Się znajduje czasami gdzieś jakiś fragment takiej muszli, czy jak to się fachowo mówi, fragmokonu takiego olbrzymiego łodzika. No i stąd wiemy, tutaj już bardzo łatwo można to różnymi metodami matematycznymi policzyć, że one tak do 10-12 metrów mogły dorastać.
Oczywiście ziemianie to nie tylko zwierzęta. I chciałam zapytać o rośliny i grzyby. Współcześnie najwyższe znane nam drzewo ma ponad 115 metrów, jeśli wierzyć Wikipedii, 115 metrów i 61 centymetrów. I to sekwoja wiecznie zielona. Czy może chociaż współcześnie mamy największą roślinę żyjącą, czy jednak w prehistorii wszystko było większe, więc i były większe rośliny?
Wydaje mi się, że tutaj te sekwoje rzeczywiście będą największymi roślinami, jakie kiedykolwiek żyły. Z roślinami jest jeszcze większy problem chyba niż ze zwierzętami, dlatego że rośliny generalnie, no, rzadko się zdarza, żebyśmy mogli znaleźć całą roślinę w zapisie kopalnym, a spora część tych wielkich roślin prehistorycznych to są już organizmy, które ciężej jest porównywać tak anatomicznie i rekonstruować ich rozmiary. Już mówię, na czym polega problem. Taka epoka, kiedy rośliny osiągały olbrzymie rozmiary w przeszłości, to był karbon. Epoka węglowa, tak się czasem mówi, bo w tym czasie to było mniej więcej 300 milionów lat temu. Z tego czasu pochodzą te nasze najsłynniejsze złoża węgla brunatnego na Śląsku, ale w ogóle i w Europie wtedy powstawały licznie takie złoża właśnie węgla. Przy czym trzeba pamiętać, że te lasy były zbudowane z zupełnie innej flory niż dzisiejsza. Wtedy jeszcze nie było roślin okrytonasiennych, wtedy dominowały widłaki, skrzypy i pierwotne paprocie. I dzisiaj raczej widłaki kojarzą nam się z takimi małymi roślinkami, prawda? Z jakąś taką małą, gdzieś tam sobie wystaje jakiś kawałek tego widłaczka, a wtedy żyły olbrzymie takie widłaki drzewiaste. To jest taka rodzina, która Lycopsida się nazywa ogólnie, to są te właśnie karbońskie widłaki i tam żył Lepidodendron. To już ta nazwa tutaj nam ożenia widłaka z drzewem, widłak drzewiasty, Lepidodendron. Olbrzymie były to rośliny, ale my nie znajdujemy ich całych. Czasami się uda gdzieś jakiś fragment wielkiego pnia znaleźć. Wiemy, że to były olbrzymie drzewa. Miały na pewno kilkadziesiąt metrów wysokości, ale ciężko jest ocenić, czy były porównywalnie duże do tej dzisiejszej sekwoi. Przynajmniej ja takich danych nie znalazłem. I podejrzewam, że nie ma na to chyba dobrej metody takiej estymacji wielkości tego drzewa, dlatego że no dzisiaj nie mamy takich widłaków drzewiastych, które byłyby podobne do tych karbońskich. Dzisiejsze widłaki wyglądają kompletnie inaczej. W tamtych lasach żyły jeszcze inne wielkie rośliny drzewiaste, tak zwane sigillarie. One dosyć przypominały te wielkie lepidodendrony, ale tu znowu napotykamy problem, bo sigillarie były kuzynami dzisiejszego poryblina, a poryblin to jest mała roślinka, taka półwodna, czy wodna w zasadzie. Ona sobie sterczy gdzieś tam nad taflą wody. I kompletnie nie przypomina to tej karbońskiej sigillarii. Więc znowu porównywanie tego jest jednak trudne. Tak czy inaczej w karbonie no to była taka epoka właśnie dziwnych, olbrzymich roślin. W tamtym czasie, te mniej więcej od 300 do 290 milionów lat temu, całą Europę pokrywały lasy. To było związane z tym, że w tamtym czasie na południu planety, na biegunie południowym, miały miejsce zlodowacenia, więc poziom oceanu się bardzo obniżył. Morza uciekły tutaj z Europy i do końca karbonu nie mamy w zasadzie żadnych danych, żeby tu się środowiska morskie ostały. Panowała tutaj taka dżungla karbońska złożona z zupełnie innych roślin niż te dzisiejsze.
No, zamykając katalog, nie możemy nie wspomnieć o grzybach. Z Martą Wrzosek, doktor habilitowaną Martą Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego, napisałyśmy wspólnie książkę o grzybach i pamiętam, jak pierwszy raz opowiadała mi o Prototaxites. I kiedy powiedziała mi, że znaleziono grzyba, który miał 8 metrów wysokości, to nie do końca byłam w stanie w to uwierzyć. No, to jest naprawdę coś. Czy ty jeszcze znasz inne przykłady, czy to właśnie ten Prototaxites jest królem grzybogigantów?
Chyba Prototaxites będzie tutaj wiódł prym, jeśli idzie o olbrzymie pragrzyby. Rzeczywiście to była roślina, to był grzyb. Trzeba pamiętać, że grzyby są swoją drogą dużo bliżej spokrewnione z nami niż z roślinami, mimo że może nie wygląda na to, może nie przypominają zwierząt, ale są dużo...
Pozory mogą mylić,
więc ci nasi odlegli kuzyni, to chyba rzeczywiście Prototaxites byłby tym najbardziej znanym. Ja jeszcze sobie przypominam z książki Podróż do wnętrza Ziemi, że tam były takie olbrzymie grzyby, które tworzyły lasy, przy czym to były takie grzyby właśnie kapeluszowe, które wyglądały powiedzmy jak dzisiejsze olbrzymie, no nie wiem, muchomory czy pieczarki. A trzeba pamiętać, że Prototaxites wyglądał zupełnie inaczej, na tyle na ile wiemy. A tam tu akurat dosyć takie kompletne te znaleziska są tych Prototaxitesów, z tego co widziałem. To bardziej przypominało taką jakby pałkę wodną rosnącą. Nie było tego kapelusza raczej, To był taki pień sterczący ku górze, rozwidlony w którymś tam miejscu, no i te poszczególne odgałęzienia się tempo kończyły. I one żyły w ordowiku, to znowu w tej epoce, kiedy żyły wielkie bezkręgowce, chociaż znalazłem informację, że ostatnie dotrwały do Devonu, takie wielkie grzyby, co nie jest oczywiście niemożliwe, ale prym tutaj wiodły jednak w okresie ordowickim, te ponad 400 milionów lat temu. Więc przed epoką wielkich roślin, no lasy w pewnym sensie jako pierwsze na Ziemi budowały grzyby, taki jest z tego wniosek.
Ten katalog, przykłady, to wszystko jest fascynujące i działa na wyobraźnię, ale ja bym też chciała, żebyśmy się zastanowili nad pytaniem, dlaczego tak było kiedyś, że wiele organizmów było większych niż współcześnie. Czy to było tak, że było, nie wiem, więcej miejsca na Ziemi? Czy było cieplej? No też zależy kiedy, oczywiście to jest ogromny okres czasu, o którym rozmawiamy, ale jakie są przyczyny tego, że organizmy są duże?
Tutaj może ja zacznę tak przewrotnie znowu, że to też zależy, jak na to spojrzeć, bo my lubimy myśleć w ten sposób, że w przeszłości geologicznej faktycznie wszystko było duże, prawda? Mamy dinozaury, mamuty, te wszystkie zwierzęta, o których sobie powiedzieliśmy, ale dzisiaj też żyją olbrzymie zwierzęta, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę od tego płetwala błękitnego, który jednak jest największym znanym zwierzęciem w dziejach. Więc jakby nie patrzeć, to dzisiaj żyjemy w epoce gigantów. To dzisiaj tak naprawdę żyją te największe zwierzęta w historii naszej planety. Przynajmniej wedle naszej wiedzy dotychczasowej. A przyczyny są faktycznie, tego gigantyzmu są skomplikowane i wieloznaczne. To zależy, o jaką grupę organizmów spytamy. Jeśli chodzi o te wielkie bezkręgowce, bo wtedy się zaczęła epoka gigantycznych zwierząt tak naprawdę, czy w ogóle gigantycznych organizmów w ordowiku, wspomniałem o tej radiacji ordowickiej. Przyczyny pojawienia się gigantów w tamtym czasie były takie, że kontynenty były mocno rozczłonkowane. Na południu była Gondwana, tutaj w naszym rejonie świata była Baltika, w tym fragment Polski, tak mniej więcej od linii Koszalin, Rzeszów, wszystko na północ i północny wschód od tej linii wchodziło w skład tego kontynentu. Był kontynent Laurencja, czyli dzisiejsza Ameryka Północna, była Syberia osobno, Awalonia. Dużo było tych kontynentów i one jeszcze były mocno porozczłonkowywane. Dużo takich płytkich mórz pokrywało te lądy. W każdym płytkim morzu te morza były oddzielane od siebie, tam się tworzyła masa nowych nisz ekologicznych. Więc życie się wtedy kotłowało. Dużo nowych lądów, dużo nowego miejsca, nowych właśnie płytkich mórz, no to się zwiększała różnorodność biologiczna, a statystycznie jak się zwiększa różnorodność biologiczna, no to też będą się pojawiały jakieś wielkie zwierzęta i tutaj o gigantyzm będzie bardzo, bardzo łatwo, więc to jest taka przyczyna, po prostu statystycznie doprowadziło to do powstania wielkich bezkręgowców. Na lądach sprawy mają się troszeczkę inaczej, ponieważ musimy pamiętać, że prawa fizyki, które oddziałują na organizmy w morzu, to będą troszeczkę inne prawa fizyki niż te na lądzie, więc inne będą drogi do osiągania gigantyzmu na lądach. W przypadku dinozaurów tutaj przyczyna jest taka, że dinozaury należą do gadów naczelnych, archozaurów. Gady naczelne, ptaki, tak z ewolucyjnego punktu widzenia też tymi gadami naczelnymi są. One mają szkielety, no oczywiście przystosowane do latania, ale te takie preadaptacje, że się tak brzydko wyrażę, w tym szkielecie już powstały u tych dinozaurów nieptasich, czyli tam było dużo takich adaptacji do tego, żeby szkielet dinozaurów stawał się coraz lżejszy. Kiedy mówimy o tych wielkich dinozaurach drapieżnych i mamy czaszkę olbrzymiego tyranozaura, która ma 1,5 metra długości, to ona jest niezwykle lekka jak na swoje rozmiary. U gigantów na lądzie, u dinozaurów i innych dużych gadów, które żyją na lądzie, chodzi o to, żeby szkielet stał się, ciało stało się jak najlżejsze, więc tam będą powstawały liczne otwory powietrzne, puste przestrzenie. Dlatego tyranozaur ma przed oczodołami olbrzymie otwory, które zajmują lwią część jego pyska, żeby ta czaszka była lekka. Jeżeli będzie lekka, no to będziemy mogli ją dźwigać wysoko nad ziemią. Jeżeli będziemy mogli ją dźwigać wysoko nad ziemią i będzie ona lekka, to będziemy mogli też na przykład polować na duże zwierzęta i je trzymać w paszczy i nosić po prostu kilka metrów nad ziemią. No to wszystko wymaga pewnych określonych adaptacji. W morzu będzie inaczej. W morzu, żeby osiągać duże rozmiary, trzeba będzie pójść niejako w odwrotnym kierunku. Tam będzie nam zależało na tym, żeby nasze ciało stawało się możliwie jak najcięższe. Będziemy chcieli, żeby w naszej czaszce nie było żadnych pustych przestrzeni, tylko żeby to była lita, taka twarda kość, no bo mamy powietrze w płucach, które będzie nas wynosiło ku górze, a my chcemy się utrzymać w tej toni wodnej, więc musimy być możliwie jak najciężsi. Więc to są zupełnie inaczej to działa w morzu i na lądzie. W erze mezozoicznej, no tam to była era gadów, więc wtedy te nisze ekologiczne wszystkie były tutaj rozwijane przez te zwierzęta. Wtedy klimat na Ziemi też był zupełnie inny. Nie było czap lodowych na biegunach, a gady lubią takie ciepłe warunki tropikalne czy subtropikalne, więc gadom wtedy było dużo łatwiej się rozwijać. Dzisiaj dinozaury przy dzisiejszych warunkach środowiskowych i klimatycznych, jakie mamy, już by takiego ogromnego sukcesu ewolucyjnego nie osiągnęły. Wtedy, powiedzmy na początku mezozoiku, te 220 milionów lat temu, klimat był suchy, ale gorący i bycie gadem, szczególnie naczelnym, no, dało tym zwierzętom dużo większe szanse na sukces niż ssakom, które powstały mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dinozaury. Dinozaury przykładowo zamiast moczu, takiego jak ssaki, wydalają kwas moczowy. Więc u nich metabolizm też jest zupełnie inaczej skonstruowany, dużo bardziej przystosowany do życia w takim suchym środowisku, jakie panowało na Ziemi na początku ery mezozoicznej. Więc tutaj bardzo, bardzo różne czynniki na to wpływają. I te klimatyczne, i takie związane z układem kontynentów, właśnie z ilością tych nisz ekologicznych. To jest wszystko taki tygiel, w którym to się miesza i w zasadzie no jest to loteria. Jakie warunki na Ziemi powstaną, a one się zmieniają cały czas, no to wtedy niejako preferowane będą inne grupy do osiągania gigantyzmu. W mezozoiku to były gady ogólnie, tak sobie powiedzmy. W kenozoiku no to już raczej ssaki.
Ale takie bycie dużym, dużym zwierzęciem na lądzie to jest faktycznie zupełnie inna sprawa niż w toni wodnej, bo na lądzie przecież te stawy muszą być mocne, to trzeba wszystko utrzymać. Albo jak myślę o sercu, które musi dopompować krew do mózgu, który jest metry, metry nad tym sercem, no to jest naprawdę niezła maszyneria, jaka musi funkcjonować. A czy wiemy może coś o tym, czy kiedy te zwierzęta były takie duże, to one żyły krócej czy dłużej? Czy nie ma tutaj takiego jednoznacznego przełożenia?
Chyba nie ma to jednoznacznego przełożenia. W przypadku dinozaurów jest tak, bo to wiemy, badając ich kości, my możemy wziąć kość takiego dinozaura, przekroić ją, pokroić ją na plasterki, no i pod mikroskopem sobie patrzymy, jak tam komórki kostne wyglądają. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, jak przebiegała, znowu brzydko mówiąc, ontogeneza, czyli jak przebiegał rozwój osobniczy takiego dinozaura, jak sobie on żył, to wiemy, że dinozaury w przeciwieństwie do ssaków miały ten okres taki młodociany, krótki. One bardzo szybko rosły, bardzo szybko osiągały dojrzałość płciową i potem w zasadzie pozostawały na tym etapie takim dojrzałym przez już wiele lat. U ssaków jest inaczej. My mamy raczej ten okres taki młodociany, rozciągnięty w czasie i stosunkowo późno osiągamy i dojrzałość płciową i taką no ogólnie... Długo trwa wzrost, żeby osiągnąć rozmiary dorosłego osobnika. To u ssaków trwa dłużej niż u dinozaurów. Natomiast w przypadku tych wszystkich innych zwierząt, na przykład morskich, określenie wieku, jak długo one żyły, to jest myślę dużo, dużo trudniejsze i chyba jeszcze tego nikt nie zrobił, chociaż teoretycznie jestem sobie w stanie wyobrazić, że dałoby się to zrobić, dlatego że jest taka dziedzina nauki, taka dziedzina paleontologii, nazywa się sklerochronologia. I ona polega na tym, że bierze się muszelkę, na przykład małża albo jakiegoś innego, nie wiem, głowonoga czy bezkręgowca i taką samą metodą jak badanie kości dinozaurów patrzymy na te linie przyrostowe i jesteśmy w stanie stwierdzić, ile czasu żyło dane zwierzę. Tylko w przypadku tych gigantów chyba jeszcze tego nikt po prostu nie zrobił.
To jakby zrobił i byś trafił na taką pracę, to dawaj od razu znać. Zrobimy odcinek w Radiu Naukowym natychmiast. Dobra?
Jasna sprawa.
Dr Daniel Tyborowski, paleobiolog Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio Naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!